środku dnia.
Teraz tak się zastanowiłem, czy dobrze powiedziałem, za mikrofonem, czy przed mikrofonem jednak. Co, panie profesorze?
Siedzi pan redaktor przed mikrofonem i mówi do mikrofonu. Subtelna różnica, ale jest.
Czyli za mikrofonem nigdy nie siedzimy.
Za mikrofonem to chyba po to, żeby słuchać tego, co mówi ten, który siedzi przed mikrofonem i mówi do mikrofonu, a my jesteśmy za mikrofonem jako kolejna osoba i na przykład go śmiesznymi minami rozśmieszamy. Nie jest w stanie nic powiedzieć.
To zaczęliśmy, proszę państwa, dzisiaj grubo, a zatem... Dzisiaj o języku polskim, który bywa problematyczny i jak każdy język na świecie też się zmienia. Wpływy mają to, mają na to bardzo często ludzie młodzi, którzy inspiracje czerpią z języka teraz akurat angielskiego. Czy zatem w dzisiejszych czasach warto jeszcze poprawnie mówić po polsku? Posłuchajmy poznaniaków.
Na pewno warto, ale nie wiem, czy to jest wymagane i czymkolwiek pomaga.
Sądzi pan, że nie pomaga ładnie mówić po polsku?
Nie wiem, chyba że szukamy pracy jako, nie wiem, polonista, albo korektor, albo recenzent książek, to tak.
A tak na co dzień to nie?
Nie, niekoniecznie. Można kogoś uważać za prostaka, bo popełnia błędy. No, ale może nawet czasami warto być takim uważanym za prostaka.
A dlaczego?
Tak chyba łatwiej w życiu mają ci ludzie.
No pewnie, że warto. No jakże, takie pytanie.
A do czego to się przydaje?
Żeby pokazać, że jesteś chyba narodem kulturalnym. No co do diabła? Bo to takie oczywiste jest.
Kto dzisiaj ładnie mówi po polsku?
Kiedyś dużo czytałam, a teraz Sienkiewicza, jeżeli chodzi o literaturę.
To czyli książki, książki.
Tak, Sienkiewiczowska, który to są wzorcem poprawnego języka.
Kto mówi dobrze po polsku?
Lepiej nie wypowiadać. Są dziennikarze, którzy się wypowiadają bardzo ładnie po polsku.
Czy politycy?
No właśnie, politycy to już jest zupełnie inna sprawa. To jest kompletnie inny język. Trzeba mieć świadomość tego błędu, tak? Czyli być trochę pokornym wobec tego, co się mówi, jak się człowiek wypowiada.
Po co warto mówić dobrze po polsku?
No, proszę pani, przede wszystkim, żeby się zrozumieć i żeby się porozumieć, tak? Żeby nie było jakichś niejasności, problemów, bo to często właśnie z tego wynika, że my się nie umiemy porozumieć, chociaż mówimy tym samym językiem.
Oczywiście, że warto, jak możemy nie mówić poprawnie po polsku.
No, nie wiem, dzisiaj angielski jest taki modny. Może on by zastąpił polski?
No, nie sądzę, tak? No, jakbyśmy się czuli, mówiąc tylko i wyłącznie po angielsku. No, jesteśmy jakby Polakami. Mamy tradycję, to jest zresztą nasz piękny język. Mamy w tym języku wspaniałą literaturę. W każdym gatunku, jak moglibyśmy nagle mówić po angielsku.
Zastanówmy się jeszcze, co na ten temat sądzi młodzież. Czy wyobrażają sobie świat, w którym jakiś język, na przykład angielski, wypiera język polski?
Może do jakiegoś stopnia, jednak nie uważam, że jakby polski zanika. Wciąż jest tworzona kultura polska przez młodych. Zapożyczenia istniały od zawsze do pewnego stopnia.
Ojej. Nie, absolutnie nie. Chociaż gdyby tak spojrzeć z perspektywy lat za... Nie, nie jest to niemożliwe. Jakby mamy zbyt silną kulturę i jesteśmy zbyt tacy w tej swojej kulturze zagorzali, że...
Czyli język polski jednak jest ważny dla naszej świadomości.
Bardzo ważny, oczywiście, że tak. I jest pięknym językiem przede wszystkim. Ja uwielbiam język polski. Polski jest najpiękniejszym językiem, zaraz po niemieckim.
Zdecydowanie nie.
Nie. Jednak polski jest ważny?
Jest bardzo ważny i kultura języka polskiego też.
Dlaczego? Po co?
Stanowi o naszej tożsamości w jakiś sposób.
Ale używacie slangu, używacie języka angielskiego.
Zdarza się, ale myślę, że slang od zawsze był, tylko po prostu inne języki też były używane. Makaronizmy, w zależności od tego po prostu, jaki język był dominujący w Europie wtedy.
Kiedy jakieś słowo przestaje być modne?
To jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że social media tutaj bardzo wpływają na to, co jest modne, co nie. A że trendy się tam zmieniają dość szybko, to się wydarza, wydaje mi się, coraz szybciej. Ale też nie jestem już aż tak bardzo na bieżąco.
No te trendy bardzo przyspieszyły. Ja mam 23 lata i nie nadążam. I wiem, że jestem w tyle.
No i też dlatego czasami starsi nie rozumieją zupełnie tego, co mówi dzieci i młodzież. A skąd wziął się język polski? Trochę historii w wykonaniu Sandry Soluk. Skąd w ogóle wziął się język polski i od którego punktu w historii zaczęliśmy go tak nazywać? Krótka notka historyczna. Sandra Soluk.
VII wiek naszej ery to początek końca wzmożonej wędrówki ludów. Dialekty słowiańskie zaczynają się różnicować. Jednym z nich jest dialekt lechicki. Tak nazywał go średniowieczny kronikarz Wincenty Kadłubek. Porozumiewały się nim połapski, pomorski i polski zespół plemienny. Ten ostatni dotyczył Polan żyjących w naszej Wielkopolsce, Małopolsce, na Mazowszu i Śląsku. I była to jednocześnie jedyna grupa, która potrafiła wytworzyć jakąś państwowość. Jej owocem z kolei był chrzest Polski w 966 roku, który to rok stanowi również początek języka polskiego. Czy to znaczy, że rok wcześniej mówiono inaczej? Absolutnie nie. Zwyczajnie powstanie Polski pozwala nam na używanie nazwy język polski. Szukałam też na kartach historii odpowiedzi na pytanie, dlaczego nasz język jest taki trudny, ale o tym Kadłubek nie wspomina. Swoją drogą ciekawe, jakim slangiem posługiwała się średniowieczna młodzież i czy w ogóle to robiła.
No, jeśli by korzystała z Facebooka, pewnie by tak było, ale wtedy wiemy wszyscy, że język był bardziej hermetyczny. Profesor Jarosław Liberek, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Dobrze to Sandra wytłumaczyła z tym językiem polskim? Tak,
tak, zgadza się. Warto jednak dodać pochodzenie anegdotyczne języka polskiego. Kilka wieków temu, mniej więcej 300 lat temu, ksiądz Wojciech Dębołęcki w takim uczonym dziele napisał, że Adam i Ewa w raju być może mówili językiem słowiańskim. Chyba takie określenie się tam pojawia, co sugeruje ponad wszelką wątpliwość, że Adam i Ewa mówili po polsku. I gdyby to się utrzymało, to teraz językiem międzynarodowym byłby nie angielski, ale polski, no bo aż od Adama i Ewy, czyli język polski jest rajski według takiego pochodzenia anegdotycznego.
Ale czy, przepraszam, dobrze zrozumiałem, że Adam i Ewa w języku angielskim się porozumiewali?
Nie, w tym też nie, ale jest teoria, że być może po chińsku. Były różne fantastyczne już teorie na ten temat, skąd się język wziął i jaki język był pierwszy.
No właśnie,
doszło nawet do tego, że w XIX wieku francuskie towarzystwo językoznawcze zakazało formułowania kolejnych teorii na temat pochodzenia języka, bo 2586 teorii, czy ileś tam, i w związku z tym nie było już sensu dłużej dyskutować. Dzisiaj, dzięki technice archeologii, wiemy trochę więcej o pochodzeniu języka.
Ale możemy być pewni, że Ewa do Adama nie powiedziała: daj Adzia pobruczę, a ty odpoczywaj.
Chyba tak nie powiedziała. Poza tym tu nie o to chodziło, jak wiadomo, bo tu tak chodziło o zrywanie tego jabłka i do dzierży i to jabłko i tak dalej.
Tak, tak. Proszę państwa, dzisiaj język polski na tapecie i to, jak bardzo i w jak dynamicznym stopniu do języka polskiego trafiają zapożyczenia, zwłaszcza z języka angielskiego. Ale żeby tutaj tak nie skupić się na tym, że taki zły jest ten język angielski, to powiemy też o rusycyzmach, które też do języka polskiego w pewnym momencie trafiały znacznie z nadreprezentacją, tak bym powiedział, niż to było możliwe nawet, dlatego że wtedy nie było Facebooków, nie było internetu, więc to tak trochę też z naszych stosunków polsko-radzieckich trochę może i wynikało.
Tak by można to powiedzieć. Wszystkie pożyczki wchodziły do języka polskiego falami. Była fala średniowieczna pożyczek niemieckich, była fala późniejszych pożyczek czeskich, fala wpływów włoskich, francuskich, głównie w wieku XVII-XVIII, a rosyjskie zaczęły się wraz z zaborami oczywiście w wieku XIX. Było i wtedy dość dużo, nawet tak dużo, że pojawiły się poradniki, które mówiły rusycyzmy, których nie wolno patriocie używać i przestrzegały przed używaniem. Potem było trochę spokoju w dwudziestoleciu międzywojennym, a po 45 roku pojawiają się kolejne pożyczki, przy czym opór społeczny był stosunkowo duży, to znaczy komunikowały się propagandy polityczne Wielkiego Brata ze Wschodu, jakbyśmy powiedzieli, i polskiej propagandy komunistycznej, i tam wchodziło dużo określeń z tej propagandy, ale i do zwykłego języka też też się dostarały i one funkcjonowały dość długo. Jeszcze żyją Polacy, którzy pamiętają, co to znaczy prima sort, skolka ugodna, albo bumaga, albo na przykład ruki paszwam, albo nie wiem, zagwostka, która trochę wraca.
To właśnie teraz chyba niestety
czyli trudny renesans. Problem. Jakiś trudny problem, mówiąc tak antycznie, węzeł gordyjski. Taka zagwostka, ale to zupełnie inna kultura.
Czyli, proszę państwa, przestrzegamy przed zagwostką, przestrzegamy przed póki co.
Pakaż to dawne, ale to już się pojawiało dość dawno jako kalka składniowa z rosyjskiego. Ale zostało nam do dzisiaj.
O
zostało.
Tych kalkach też jeszcze takich, powiemy, różnych frazeologicznych związkach, które też są. Z językiem angielskim jest trochę inaczej chyba, bo tu, tak jak na przykład te słynne XD, no trudno powiedzieć, że to jest jakieś słowo, prawda? To jest już jakiś symbol, tak? Znaczy, jak to się...
Swoisty wykrzyknik i który emocji, wykładnik takich emocji, które w pewnych sytuacjach się pojawiają, nie odmienia się. To trudno to zharmonizować składniowo.
A, jakby zacząć odmieniać, to by było fajnie.
I na siłę w języku potocznym oczywiście bardzo dużo wyrazów się odmienia. Ja zawsze myślałem, że wideo się nie da odmienić, ale wideo o widele zaczęło się w pewnym momencie odmieniać. I gdyby nie wyszło z użytku, pewnie by się do tej pory odmieniało, więc XD oczywiście też. Skrót zapisywany jako UX, odczytywany jako UX, a więc specjalista od konstruowania treści na stronach internetowych. I ostatnio niektórzy się zastanawiali w sieci, jak na specjalistów od UX mówić, na tak zwanych UX-ów, IX-ów, UX-ów, a może po prostu X-y o nich mówić. A więc zaczyna się wyraz polonizować i odmieniać. To, że żargonowo, slangowo funkcjonuje, nie oczywiście nie oznacza, że każdy na ulicy będzie się tym wyrazem posługiwał. Do tego droga daleka.
Czyli XD-ujemy też czasami z pomyślonkiem.
Tylko musimy się zastanowić, panie redaktorze, czy to XD powoli, bo wyrazy dzisiaj bardzo szybko się starzeją. Ja nie wiem, czy to XD to nie jest powoli taka siara, taka polewa, taki obciach, bo już trochę się zestarzał ten wyraz i młodzi idą tak szybko i co sezon zmieniają te świecidełka językowe, że ja nie wiem, czy XD nie, powoli już, nie zaczyna być passé. Już nie jest.
A to ile lat? 5 lat ma to słowo? Znaczy, to ten wykrzyknik?
No więcej, może nieco więcej.
No, do 10, ale maksymalnie, myślę, że nie więcej niż 10.
Bywały nieraz gwiazdy jednego sezonu, kilku miesięcy, ale to zależało od warunków pozajęzykowych. Oczywiście, jeżeli zjawisko zniknęło, znika nieraz bardzo często wyraz.
Zanim pierwszy telefon, to jeszcze właśnie a propos tego, co pan powiedział. Rel Sigma oporowo siadło. To tylko niektóre z najbardziej popularnych słów w plebiscycie młodzieżowe słowo roku 2023, chętnie przez nastolatków używane, a dla rodziców, no właśnie, czy rozumiemy, o czym mówi dzisiejsza młodzież?
Nie, czasami, wie pani co, nie rozumiem. To znaczy, jak dłużej tam słucham, to wiem, o co im chodzi, no bo jak tam się kilka języków kiedyś uczył człowiek, no to chociaż, wie pani, dużo jest zapożyczonych takich wyrazów z angielskiego i z niemieckiego. No
sądzi pani, że to jest taka moda chwilowa, czy oni rzeczywiście się przerzucą na język angielski i polski zniknie?
Wie pani co, o Jezus, nie, oby nie zniknął, bo wie pani, musimy dbać o to, żeby kontynuować naszą tradycję narodową.
Rozumie pan ich w ogóle?
Młodzież między sobą rozmawia tak, jak im się podoba. Używają sobie takiego języka, który jest dla nich zrozumiały.
Żeby dorośli mniej rozumieli z tego, co
mówią. Tak.
Jak oni rozmawiają?
W ogóle rozmawiają. Bo czasami się zdarza, że całkowicie nie rozmawiają ze sobą, a siedzą w telefonach, w tabletach
i na czatach.
I wtedy
już piszą.
Rozmawiają, to już jest sukces. Tak, no pisanie, no teraz chyba będzie troszkę gorsze, tak myślę, bo nie wiem, jak to będzie z tymi zadaniami domowymi, no ale skoro mamy sztuczną inteligencję, no to chyba nie bardzo te zadania domowe też mają sens, bo wiadomo, że prawdopodobnie będą z tego korzystać nagminnie. Różnie. Jest młodzież, która wypowiada się naprawdę bardzo ładnie i to widać, jeżeli czytają dużo.
Czyli to jednak książki są rzeczywiście bardzo ważnym źródłem.
Są bardzo ważne. Ja uważam, że są najistotniejsze w tej chwili.
Czy rozumie pani młodzież dzisiejszą, kiedy między sobą rozmawia?
No nie, no tego to nie rozumiem. Jeśli chodzi o język polski, no to młodzież jest jakby innym gatunkiem.
Sądzi pani, że z tego się wyrasta? Pani pewnie też jakimś slangiem się posługiwała.
No nie, jak ja byłam młoda, to nie było slangu. Naprawdę, ja przynajmniej nie pamiętam i ja się nigdy nie posługiwałam.
No ciekawe, czy rzeczywiście tak jest, że państwo nawet, którzy już mają swoje lata, też nie mieli jakichś swoich ulubionych słów, które dzisiaj już nie funkcjonują w języku polskim. 618-654-654, pan Andrzej i później pan Karolina. Dzień dobry.
No dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Witam. No powiem tak, że przeciwko tym zapożyczeniom, czy to ze wschodu, czy z zachodu, nie mam nic przeciwko, pod warunkiem, że są to słowa, dla których nie ma odpowiedników w języku polskim, prawda? Chodzi mi o to, że no, w tych różnych tekstach, którymi posługują się no, ci, te osoby no, znane i lubiane, tam jest pełno tych designów, destynacji, looków, jak i tak, no do tego odpowiedniki polskie, prawda? Że ona tam na przykład postawiła na dresowy look, na przykład, no dzisiaj, nie przeczytałem, nie? Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że, i, ale to mi kompletnie nie przeszkadza, tak? Bo to jest, minie i będzie coś nowego. Ale chodzi mi o to, że ja sobie od czasu czytam te różne takie serwisy internetowe i pod niektórymi artykułami są komentarze, prawda, do jakiegoś tam tekstu. No i przerażony jestem nieznajomością ortografii, interpunkcji, tam powiedzmy, no kompletnie, no na przykład jest nagminnie używane końcówka, na przykład powiedziałem to swoim koleżankom przez on, nie? No źle użyty kompletnie, no bo to jest
ciekawy liczba przykład,
pojedyncza w zarzędniku, a słowa koleżanka, a powinno być tam powiedzmy...
Jeśli mogę, to się wtrącę i dopowiem, z czego się to wzięło, bo oczywiście to jest ucieczka od błędu, bo skoro nie mówi się, że tramwaje jeżdżą drogą okrężną, to koleżankom się też nie mówi liczbie mnogiej, więc na wszelki wypadek będę mówił koleżanką. To jest ten typ, bo skoro nie mówi się, przypomnę banalnie...
Tak. Panie profesorze, od tego oczy wypadają.
Tak, trochę wypadają. Bolą oczy krwawią, takie określenia, które się spotyka, krwawią oczy od czytania czegoś.
Mało tego. Słowo, no, wieża. Tam bez różnicy, czy w odniesieniu do wiary, czy do jakiejś tam...
Czegoś budowli, wysokiego, tak.
Przez RZ, czy przez kropką, bez różnicy. Ja kiedyś tam na przykład komuś zwróciłem uwagę, nie?
To ja panu podam ciekawy przykład. Podam panu ciekawy przykład ortograficzny znanej stronie dużego portalu informacyjnego. Czytam, że policjanci wyważyli drzwi. I oczywiście to wyważyli, jest napisane wszystko nie tak jak trzeba i ja wtedy w komentarzu piszę, ale... to co, gotowali, drewniane
no,
czy
gotowali,
metalowe?
Tak,
czy
gotowali, zważyli po prostu.
Tak, że gotowali mało, przez RZ było napisane, a tu jest odwaga, to zupełnie co innego.
No, właśnie, zwłaszcza, że to jest słowo odmienne, prawda?
Tak.
Dobrze, panie Andrzeju.
Ale jeszcze moment. Jeżeli chodzi o polityków, do szału mnie to prowadzę, jak on mówi, że oni na klubie ustalili jakiś tam, no, jakąś
politycy,
linię postępowania. Tak. Na klubie. Albo mało tego, na Sejmie. No jak mogli? Pomijam to na magazynie i na kasie, bo to jest i będzie, ale...
W latach 60., 70. mówili na egzekutywie, na plenum i zostało do tej pory.
No na posiedzeniu, trudno dodać, na posiedzeniu klubu zrobiliśmy to czy tamto, naprawdę.
Panie Andrzeju, nie wymagajmy zbyt wiele od polityków. Pozdrawiam. Pani Karolina, dzień dobry.
Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie redaktorze.
Dzień dobry.
I wszystkich witam, którzy słuchają. Oj, cieszę się, że się dodzwoniłam, bo chciałam też powiedzieć, co właśnie. Tak sobie myślę, że jeśli chodzi o język angielski, to bardzo mnie drażni. To wynika też, przyznam się, bez bicia, może też wynika z mojej słabej znajomości tego języka. A drażni mnie to nadmierne nadmierne zapożyczanie może słów. Właśnie tu jak pan Andrzej powiedział, że dużo właśnie słów można dużo słów, których mówimy po angielsku, można by powiedzieć po polsku, ale myślę, że to właśnie takie zastąpienie też wynika też z tego, że tu te słowa angielskie są krótsze. I może dlatego bardziej ich używam, jak na przykład wolimy powiedzieć weekend zamiast koniec tygodnia. Na przykład, tak sobie pomyślałam.
A pamięta pani o pomyśle pastora Roberta Gambla, który mówił, że weekend to by można zamienić na sobdzielę.
A, tego nie słyszałam, ale świetne.
Tak, kiedyś, gdy prowadziłem na żywo audycję z dziećmi w latach 90. jeszcze, weekend był już wyrazem popularnym i prosiłem 5-6-latków, jakby zamienić. To wymyślili niektórzy z nich dwudniówkę i dni dla rodziny. Bo chcieli więcej z rodzinami. No, ale to jest trochę za długie.
Ale jest
jak wiadomo,
problem, dlatego że weekend zaczyna się w piątek i on trwa de facto więcej niż dwa dni.
Dni dla rodziny bardzo ładne, ale długie też.
Kiedyś do Rady Języka Polskiego napisał ktoś i powiedział, że on proponuje kontyg, czyli koniec tygodnia zamiast tydzień. I cóż, weekend nam został, chociaż ja pamiętam taką znaną gazetę w Polsce, która preferowała pisać weekend przez ły, tak jak mówię, weekend, też się nie przyjęło i cóż, chyba ten weekend...
Ale przez Y czy przez I?
Przez Y. I ten weekend. Tak, weekend.
Jak
nie wiem, weekend in.
Odłykania.
Tak, i tak dalej. I tak nam zostało i chyba wie pani, co zostanie. Ale chciałbym podkreślić to, co pani na początku powiedziała, odwołując się jeszcze do wypowiedzi pana Andrzeja. Funkcjonalność. Jeżeli coś jest uzasadnionym, bo mamy dziurę w języku, brakuje nam pewnego wyrazu, to oczywiście musimy tu wyrazu obcego użyć, no bo trudno wyrzucić komputer, jak ktoś kiedyś chciał i mówić, żeby to było komputełko albo liczydełko, bo tylko nie komputer. To bez sensu. Jak jest snowboard, to trudno mówić deskoślizg, a zamiast grill trudno mówić urządzenie z drutu i blachy spaleniskiem i tak dalej. Nie da się tego pozamieniać. Natomiast denerwuje panią i mnie również snobizm, czyli takie mówienie w stylu komentatorów sportowych. Macho Fighter był hiper dobrym egzekutorem penaltów i wyekspediował futbolówkę w corner bramki i goalkeeper miał zero szans. To nas denerwuje. Z tym się zgadzamy.
Jeszcze mnie denerwuje bardzo, jeżeli słyszę z ust seniorów właśnie określenia takie skróty, którymi posługuje się na co dzień młodzież. Albo też określenia...
Może chcą nawiązać kontakt z wnukami.
No właśnie, ale jakie...
Tak próbują się, nie wiem, nie wiem, na młodzież wykreować czy coś takiego. No, to mnie bardzo drażni, bo mówię, no widzę przed sobą osobę starszą, a ZUS właśnie... Takie
Czyli nie lubi pani, jak dziadek do wnuka mówi, no to nara, pozdro i
no
tak dalej.
No to nara, albo spoko.
Spoko.
To jest takie śmieszne. To jest, no ja wiem, o co chodzi, ale mówię, no to trochę tak nie przystoi. I jeszcze na koniec powiem, no mówię, może to też wynika z tego, może, że z mojej słowy znajomości.
Pani Karolino, ale wyjdę do pani, ale jak na przykład wnuk powie do dziadka klawo, a dziadek no to spoko, to wtedy mamy nagle połączone pokolenia. Jest
no, to
piękne.
To,
no, to ja bym tak nie...
chciałam powiedzieć, że jakkolwiek wszystkie te zapożyczenia, czy tam rosyjskie, czy francuskie, czy jeszcze inne niemieckie, no jakoś tak weszły ten w nasz język i się używa i jakoś tam nikt nie robi z tego problemu. Tak teraz widzę, że za bardzo jestem przekonana, że za bardzo ten angielski.
Dziewięćdziesiąt parę procent pożyczek to są pożyczki angielskie i dotyczy to wszystkich języków na świecie. W takich czasach
Może
żyjemy.
Może dlatego, że ten język jest międzynarodowy i dlatego
tak
wyszło.
Karolino, dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Tak,
panie profesorze, powiedział pan 90%, to znaczy, że są z innych języków tak.
Bardzo rzadko.
Bo tak sobie nie mogę teraz rzeczywiście przy...
Nawet zaskoczył mnie pan redaktor tym pytaniem.
Czy z francuskiego,
trudno
nie wiem,
byłoby
włoskiego,
teraz znaleźć z niemieckiego, czy... no to musiałbym poszukać. To jest prawie 100% jest angielszczyzna. Tak. A nawet jeżeli coś pojawia się z innego języka, to przechodzi i tak przez angielski. I jest wymawiane, tak? Jest wymawiane na modłę angielską i odmieniane na modłę angielską. No cóż, nawet nasza stara, dobrze nam znana piramida Cheopsa jest czasami wymawiana jako piramida Chipsa i no cóż, tak to czasami się zdarza.
Panie Piotrze, dzień dobry.
Panu, dzień dobry. Panu.
Dzień dobry.
Witam Polskę. Powiem tak, jeżeli, jak rozpocząłem pracę w szkole podstawowej w latach, w początku lat 90., to trafiła mi taka książka w księgarni, ja ją kupiłem, Słownik Gwary Uczniowskiej. I jak po latach przeglądam, to rzeczywiście niektóre wyrazy już po prostu, one jakby wyszły z użycia. Ta książka nigdy chyba nie została wznowiona, ja ją mam w domu na półce, w tej chwili nie ma akurat w domu, ale naprawdę no, takie określenia typowo uczniowskie. Teraz niedawno przyszedłem na emeryturę, to uczniowie już tego nie używają. Używają oczywiście tam z liścia i tak dalej, zresztą pan profesor o tym wie. Tak. Ale muszę powiedzieć jeszcze taką jedną rzecz, 19 lat temu robiłem szkołę medyczną, gdzie uczyłem się języka łacińskiego. Ja byłem oszołomiony, ile wyrazów w polskim słownictwie wywodzi się z łaciny. Taki podobny, typu restaurant, tam, czy tam powiedzmy hotel i tak dalej. Zresztą pan profesor lepiej zna tą etymologię. I byłem zdziwiony, że tamten korzeń tej łaciny dał jakby innym...
A jestem ciekaw, czy wtedy na przykład w tym XI-XII wieku, gdyby też było radio, to też by tak narzekali. A z tej łaciny to tak dużo za dużo
jeszcze mało wiemy na ten temat, prawie nic nie wiemy. Pożyczki łacińskie pojawiły się nieco później, pod koniec średniowiecza, no bo XI-XII wiek nie ma tematu.
Ja chciałbym ale przepraszam, ale cała liturgia była w języku łacińskim, która wtedy wchodziła kościelna, też wchodziła w ten słowiański
bo
język.
Bo oczywiście duchowieństwo musiało po łacinie odprawiać z tym, że wiele tysięcy duchowieństwa w tamtych czasach mówiło po niemiecku, bo to byli przybysze z Niemiec. Stąd też na synodach, między innymi biskup poznański Świnka apelował, aby duchowieństwo niemieckie uczyło się i kazało, czyli wygłaszało kazanie tylko po łacinie albo po polsku, żeby polski chłop rozumiał. Stąd była taka walka między żywiołem polskim a niemieckim. Ale, panie Piotrze, ja się bardzo cieszę, że pan wspomniał słownik Gwary Uczniowskiej z lat 90., bo to słownik poznański, wydany przez panią profesor Halinę Zgółkową i Katarzynę Czarnecką. Miał kolejne wydania poprawione, nieco później.
To by trzeba było co miesiąc teraz już chyba go...
Chyba tak, bo fluktuacja jest duża, czyli zmienność. I jak się patrzy w ten słownik, to tak jak pan powiedział, są tam pewne słowa, które dotrwały do dzisiaj, czyli okazały się przydatne w języku potocznym i zostały z nami na dłużej. A co do tej łaciny, no to znakomita uwaga, jak to dobrze, że pan o tym powiedział, żeby wszystkim uświadomić, że praźródłem wielu wyrazów dla wielu języków europejskich jest oczywiście łacina. Z tej łaciny do włoskiego, do angielskiego, do francuskiego przeszło ponad połowę. Czyli angielszczyzna historycznie rzecz biorąc ma ponad 50% wyrazów łacińskich. Podobnie jest we francuskim, czy a już o włoskim nie wspominając. W języku polskim jest podobnie, z tym, że teraz już nie pożyczamy z łaciny, tylko przekręcamy łacinę i mówimy rekwem Mozarta, a nie rekwiem, bo pod wpływem angielszczyzny i mówimy Titanic, a nie Titanic, chociaż Titanic zawsze był. No tak, wie pan, tak to jest.
Ja bym wspomniał, jak byłem chłopakiem, nie wiem skąd to się wziął, bo rodzice tego nie używali, ale na przepraszam mówiłem pardon i to bardzo długo mówię to pardon i wszyscy rozumieli, o co tu chodzi.
Bo pardon to przykład takiego wyrazu, który w pewnym momencie się spospolitował. Ktoś kiedyś z językoznawców złośliwie napisał, że w wieku XVIII, na początku XIX francuszczyzna stała się tak popularna, tak modna, jak dziś angielski, że nawet francuskimi słowami posługiwały się kucharki i służące i one też mówiły pardon. Czyli stała się to pewna maniera i pewien snobizm, aż francuszczyznę zaczęła w drugiej połowie wieku XIX wypierać angielszczyzna. Pierwszym polskim pisarzem, który trochę więcej używał angielszczyzny i się nią posługiwał, był Henryk Sienkiewicz.
Ja na zakończenie tylko powiem takie jedno zdanie, panie profesorze. W latach 90. moja córka tak często dzwoniła i pan zawsze mówi, jestem ojcem tej Ani, a nasza rekordzistka Ania Bratek, pamięta pan?
Ania Bratek? No tak, proszę ją serdecznie. Ja ciągle ją pamiętam, a nie bratę.
Tak, w tej chwili...
Rekordziska wygrywała ciągle, często tak, różne... Ach, co się z nią dzieje? Ale przepraszam, nie możemy na antenie.
Pracuję w ministerstwie, wyjechała na placówkę dyplomatyczną do Taszkentu właśnie.
Aha. Jakby ją pan ostatnio widział i niech mnie pozdrowi w mediach społecznościowych, można mnie na tak zwanym LinkedInie znaleźć. Chętnie, chętnie porozmawiam z Anią Bratek, moją ulubienicą z początku lat 90. Ileż to razy rozmawialiśmy, gdy miała 5 lat.
To się wszystko zgadza. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję
za miłą rozmowę.
Góra z górą się nie zejdzie, człowiek z człowiekiem zawsze. Witam, Ania Bratek.
Radio tak działa.
Po 30 latach.
Panie Rafale, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ale prywatą poszło, panie profesorze.
Tak, prywatą poszło. Dobre określenie.
Znaczy, ja odnośnie tego języka polskiego i używania tych słów, nadużywania słów, bo czasami się używa słów czy to angielskiego, czy innego. U nas w Poznaniu, wiadomo, też z gwary jakieś niemieczyzna też została. Natomiast mi się wydaje, że te nowoczesne słówka w dużej mierze dotyczą osób, powiedzmy sobie, takich, które chciałyby tym lukiem i destynacją jakoś nadrobić swój, nie wiem, brak pewności albo inteligencji, bo czasami tak to wygląda, że ludzie telewizyjni, dziennikarze czy tak dalej mogliby spokojnie używać języka polskiego całkiem ładnego, a nawet powinni, bo powinni być jakimś przykładem, a włącza się telewizję taką czy owaką i tam słyszymy naprawdę rzeczy przecudowne, nad którymi trzeba, mimo że znam angielski, to trzeba się zastanawiać, co autor miał na myśli, bo chciał zabłysnąć jakąś właśnie włoszczyzną, angielszczyzną, w przeciwieństwie do włoszczyzny, która była w innych wiekach polskich. Także ja myślę, że to jest taka przypadłość czasów, że zawsze swoje czasy, właśnie tak jak pan profesor powiedział, mają, albo to był francuski, był też włoski modny, bo Italia była bardzo modna, no teraz jest angielski ze względu na komputeryzację i tak dalej, i też ze względu na powszechność tego języka, aczkolwiek wydaje mi się, że dużo ludzi, którzy nawet używa tychże dziwolągów językowych, nawet dobrze nie zna angielskiego, tylko po prostu w ten sposób chce być takie, żeby pójść tym, chce być takie cool i nowoczesne. Tak?
Proszę pana, na ciekawy aspekt zjawiska pan zwrócił uwagę, że pewne osoby tak automatycznie nadużywają środowiskowo, dlatego, że jak mówi stare polskie przysłowie, trochę może nie będzie pasowało, ale w sensie znaczeniowym tak. Jeśli trafisz między wrony, musisz krakać jak i on. I teraz ktoś trafia do korporacji, gdzie pracuje i będzie mówił o ASAP-ach, o timingach, o backupach, bo co ma zrobić, tak? Wpada w pewne środowisko i to jest taka presja środowiska. Niektórzy nie potrafią się obronić.
To jest tak, jak informatycy mają też swój taki slang.
Właśnie a propos tych korporacji, bo syn i córka pracują w korporacji, ja mimo, że znam angielski, jak oni czasami zaczynają ze sobą rozmawiać, to ja już nie wiem, o czym oni rozmawiają, bo to naprawdę taki język już jest kompletnie jakiś odklejony, a z kolei na przykład lubię sobie pooglądać koszykówkę i no jest stacja, wiadomo, telewizyjna taka, która tego kosza czasami trochę puszcza, sportowa, i tam panowie komentatorzy na przykład nadużywają absolutnie, oni tam już piłki się nie podaje, tam jest pas, tam też nie grają w koszykówkę, bo grają w basket i tych języków, tego języka po prostu polskiego jakby nagle wszyscy pozapominali, jak to się mówi normalnie.
A bardzo często nie potrafią za dobrze po angielsku. Tak. Ma pan rację.
Panie Rafale, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Proszę państwa, niekoniecznie jest jednak tak, że najmłodsze pokolenia nie zwracają uwagi na poprawność języka. U innych najczęściej wychwytują takie błędy.
Kiedy ludzie mylą tą i tę, zawsze mnie to irytuje, ponieważ to jest bardzo proste, po prostu końcówka słowa. Powiedzmy kartkówkę, to nie będzie nigdy tą kartkówkę, zawsze będzie tę kartkówkę, ale ludzie zawsze to mylą i to mnie zawsze denerwuje.
I zwracasz na to uwagę, czy nie? Ludziom, innym?
Nie zwracam, po prostu prywatnie w głowie się to lekko denerwuje, ale nie chcę jakby ludziom uprzykrzać życia tym.
Są takie błędy, które was denerwują u innych? Językowe oczywiście.
W języku polskim?
W angielskim.
W polskim.
No ja bardzo nie lubię, jak ktoś mówi w każdym bądź razie i bynajmniej zamiast przynajmniej.
Poprawiasz wtedy, czy nie poprawiasz?
Raczej nie. Chyba, że to jest bardzo bliska mi osoba, to wtedy tak.
Wziąć? Na pewno coś by się znalazło, ale też raczej nie poprawiam. Nie czuję takiej potrzeby. Chyba, że jest mi to ktoś bliski, kto wiem, że zareaguje w porządku.
No, a czasami takie błędy językowe są utrwalane. Na przykład w jednej z sieci spożywczych, kiedy korzystamy z wagi samoobsługowej, to ona nas pyta, podaj ilość. produktów, na przykład kartoników mleka, podaj ilość batoników.
Gdy tymczasem możemy bardzo precyzyjnie policzyć 1, 2, 3, 4, 5, a więc jest to coś policzalnego, więc podaj liczbę.
To jest apel ogromny do sieci, która tak właśnie utrwala błędy językowe.
A chodzi o precyzję wysłowienia, bo wtedy się możemy porozumieć dobrze.
Tym bardziej, że na pewno Biedronki mówią bardzo ładnie po polsku. Proszę państwa, kończymy już powoli, ale panie profesorze, jeszcze o tych rusycyzmach na sam koniec troszeczkę, bo wydrukowałem sobie listę rusycyzmów. Jest tego ogromnie dużo. Takie określenia jak barachło, chałtura, chandra, naturszczyk. One bardzo mocno się do języka polskiego tak, zagościły w języku polskim i one nie kojarzą się za bardzo z językiem
nie
rosyjskim.
Nie kojarzą się i oczywiście śródłosłów jest rosyjski, ale proszę zauważyć, że to barachło na przykład. Podał pan takie przykłady. Z tą chandrą to oczywiście trochę inaczej, ale barachło jak najbardziej, naturszczyk. Proszę zauważyć, że bardzo trudno byłoby zapełnić lukę w systemie wyrazowym, bo te wyrazy mają oprócz tego, że mają znaczenie, to jeszcze pewną otoczkę stylistyczną. One wrosły w nasz język i tak na siłę wyrzucać te wyrazy, to byłoby coś takiego, nie wiem, czy do końca stosowne porównanie. Jakbyśmy za wszelką cenę powiedzieli, że już do końca świata nie zagramy Czajkowskiego.
Nie
możemy tego interpretować. Mhm. Absolutnie.
No i tak samo jest z kalkami leksykalnymi. Koniec końców. Póki co słynne. Ja pamiętam, długo walczyłem póki co, bo jest też bardzo tak wrosło po prostu w nasz język, ale tego akurat się warto chyba pozbyć. Nie musimy akurat.
Trzeba by dokładnie zbadać, czy mamy odpowiednik rodzimy póki co.
Tymczasem.
Czyli tymczasem spełnia te funkcje, a więc póki co nie jest nam potrzebne, czyli kalka pakaszto rosyjskiego. Rosjanie często te skracają, mówią paka w znaczeniu na razie. Tymczasem, nara, nerki, paka i pakaszto. Ale cóż, kto dzisiaj rosyjskim włada, ja mimo wszystko powiem, że pewne wybitne dzieła literatury rosyjskiej lubiłem czytać w oryginale, bo na tyle dobrze władałem tym językiem.
Ale w Trymiga, że to z rosyjskiego jest?
W Trymiga też jest oczywiście rosyjskie, tak, czyli bardzo szybko. Raz, dwa, trzy, byśmy po wolsku powiedzieli w trymiga, czyli raz, dwa, trzy, bardzo szybko, w mig, w lot coś pojął.
I z wielkiej litery też jest błędem.
Z balszoj bukwy, rzecz jasna, dawne, ale już coraz rzadziej chyba używane. Może automatyczne korektory nam pomogły pisać i automatycznie zamieniają.
Tutaj jeszcze tylko powiemy, jaka jest poprawna forma, tak, że powinniśmy
dużą literą, nawet niewielką, bo wielka się kojarzy trochę z takim naddatkiem stylistycznym. Mhm. Wielki to był uczony, wybitny, tak, a ta litera jest po prostu duża w stosunku do małej, minuskuła, manuskuła. Jakbyśmy po łacinie powiedzieli.
Zmieniają się czasy, bo moja polonistka w szkole podstawowej tępiła u nas określenie ferie. Pamiętam to do dzisiaj.
Wakacje zimowe wolała.
Tak. To znaczy, przypuszczam, że to bardziej chodziło o to zapożyczenie, nie wiem, z niemieckiego być może.
Nie wiem, czy ferie chyba nie są angielskie, nie są też rosyjskie, nie wiem, feria, czy nie francuskie.
Z tej grupy języków.
Tak, chyba francuska pożyczka.
No tak.
Większy problem jest z przymiotnikiem, feryjny czy feryjowy. Teraz mamy czas feryjny czy feryjowy, zajęcia dalej są feryjne czy feryjowe.
No na pewno nie zimowy. Plus 15. Mamy 16.
Wybrnął pan redaktor znakomicie.
Profesor Jarosław Liberek, Wojciech Chmielewski. Dziękujemy państwu bardzo. Wspaniale się z państwem dzisiaj rozmawiało. Za 5 minut godzina 13:00, za chwilę serwis informacyjny.
Jeszcze chciałbym powiedzieć, że bardzo dziękuję wszystkim za celne, trafne uwagi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Do usłyszenia.